Witamy w 39. odcinku DualShock Podcast. Dziś gość specjalny w naszym podcaście, czyli...
Czyli ja.
Czyli Odin.
Tak, ja.
A oprócz Odina będzie dzisiaj z wami... Będzie z Odinem rozmawiał dzisiaj. Będzie Bizon i będzie...
Blady, ja.
No dobra, będzie blady. Okej, ale w newsach dzisiaj powiemy o demie Bulletstorm, w które grał przez parę minut Blady. Później opowiemy o zupełnie amatorskiej produkcji Fallout Nuka Break. Później znów Blady będzie opowiadał o Little Big Planet 2, który miał okazję przejść. Następnie opowiemy o remake'u HD, czy też HD po polsku, Apes Odyssey. A tematem odcinka będzie NGP, czyli jak na razie kryptonim nowej konsoli handheld Sony.
A okej, czyli newsy! Znaczy, to nie jest wielki news, że wyszło demo Bulletstorm. Niektórzy mogli powiedzieć: hej, Blady, ty tak czekałeś na tę grę, co o tym powiesz? Odin?
No, ja miałem okazję dostać zaproszenie od mojego znajomego: Odin, przyjdź pograć, bo mam demo. No, nie mogłem, ale jednocześnie miałem okazję spojrzeć na to demo, przeczytać recenzję tego dema, poprzyglądać się tym screenom, posłuchać Akiego, który opowiadał o tym, jak to wygląda. I tak szczerze powiedziawszy, nie wiem, nie ma aż tak dużej rewelacji, jak można było przypuszczać. Przynajmniej takie są pierwsze wrażenia. Ja nie miałem okazji grać w to, nie mam takich samych doświadczeń jak Blady, no ale tyle słyszałem.
Zawiodłem się. To jest słowo, którego chciałem unikać, opowiadając o tej grze, ale kiedy teraz ułożyłem, usystematyzowałem myśli i sobie przypomniałem, gra wygląda i teraz, żeby... Czy zrozumieli w pełni, to jest połączenie Haze z Gears of War, Serious Samem i Tony Hawk Skateboarder. No.
No to jest pięknie, it's beautiful.
Tak ci się wydaje! Jednak w to wszystko jeszcze się wkrada mechanika strzelania jak w Resistance, które było słabe dla wszystkich, którzy są ciekawi. I teraz mamy super potężny karabin w łapach, ale strzelamy z niego i nie czujemy nic. Ta broń, mimo że po prostu krzyczy, że ma power, to go nie ma. Lancer z Gears of War to jest po prostu ten karabin, to jest ta broń, ta z tą piłą łańcuchową, jaką strzela, to jest... Tutaj niby mamy super cam, który ma dwa tryby strzelania, zresztą każda broń tutaj ma dwa tryby i nic! Po prostu nie mogą wierzyć, że gra, w której nadziwamy ludzi na kolce, rzucamy ich w przepaści, odstrzeliwujemy im głowy, może tak małe emocje wywoływać. Dlatego gra czasem wprost krzyczy: pociągnij tutaj lancą, czy dudnikiem, jak się nazywa w polskiej wersji, i wtedy w preskryptowany sposób się sufit zawali na tych przeciwników, którzy wybiegli dokładnie w tym miejscu. No przepraszam, to jest ten free flow combat, że przeciwnicy się ustawiają dokładnie tam, gdzie jest skrypt gotowy na nich. Tak samo poziom trudności. Jaki poziom trudności? Każdego przeciwnika w demie możemy przyciągnąć dudnikiem, kopnąć go, strzelić mu w głowę, nadzieć na kolce i fajnie, ale kiedy robimy to pierwszy, drugi, trzeci, czwarty, piąty raz, stwierdzamy... Czemu mnie to dalej fascynuje? Mamy oczywiście kombosy, jakieś tam mieszanie, łączenie, ale po co? To jest sztuka sama w sobie. My sobie sami rzucamy te wyzwania, że o, teraz mu strzelę w nogę, on będzie potknięty, przyciągnę go dudnikiem, kopnę go, przeładuję broń i przestrzelę mu czaszkę tym drugim zaawansowanym trybem, których prześwietla, jakby wiesz, jak ta broń naładowana w Another World. Fajnie, ale po co? Jak po prostu możesz im strzelić w głowę. Po prostu I fail to see the point. Jeszcze rozumiem te wyzwania na punkty, kiedy wiesz, staramy się tam kombinować, nadziewać i tak dalej. Ale w kampanii single naprawdę komuś się będzie chciało to przez całą grę jakieś tam super kombosy montować?
No ale tego się obawialiśmy jeszcze przed premierą dema. Jak pierwszy raz zobaczyliśmy tą grę, to już mówiliśmy o tym, że żeby to się nie zrobiło za nudne, czy właśnie starczy twórcom na tyle pomysłów, żeby to dalej było świeże i dalej było fajne. Bo z jednej strony można oprzeć na tym cały gameplay i stworzyć to, że musimy na przykład zbierać te punkty, ale z tego co słyszę, no bo ja nie grałem, te punkty i to jest wszystko zupełnie opcjonalne i my mamy tylko możliwość tego robienia, ale nikt nas nie zmusza do tego, tak?
Możesz równie dobrze przejść i wszystkich kopać w całej grze. Mój kolega przeszedł całe demo, nie oddając ani jednego strzału. Po prostu wszystkich przyciąga dudnikiem, kopniak. I zawsze, jak tylko jest jakaś otwarta przestrzeń, zawsze są jakieś miejsca, gdzie możesz albo kopnąć wrogów na jakieś kolce, które są wszędzie, albo możesz do jakiejś przepaści wrzucić i tak dalej. Ja wiem. O, nie wiesz, co jest w pełnej wersji. Wiem. Bo tego typu gry są robione, że tak powiem, od linijki. Więcej broni, więcej przeciwników. To będzie fajne, no będą dinozaury w grze i super potężne gnaty i tak dalej. Ale jakby cała ta mechanika jeżeli ją odbierzemy, bo na przykład stwierdzimy, okej, już przechodzę demo trzeci raz, mam dość nabijania ciągle gości na kolce, spróbuję to grać jako shooter, to tak, sterowanie cienko, musimy trzymać gałkę, żeby kucać, kto tak robi w dzisiejszych czasach?
Ale ogólnie rzecz biorąc, ja na samym początku właśnie tak myślałem, jak to będzie z Bulletstormem, dlatego że gra dla mnie nie wyglądała jakoś specjalnie fantastycznie, nie budziła jakichś wielkich nadziei i też byłem zdziwiony, jak wtedy blady mówiłeś, ale przecież tam będzie dinozaur. Wiesz, masz rację, gra fajnie się prezentuje.
Gra ma właśnie, dinozaury.
Ale właśnie jest ten taki myk, że tak samo było z Oblivionem.
Tak, no, naturalne przeniesienie.
Prawda? To tak łatwo ze sobą porównać. A poza tym Dudnik. Ja myślę, że ten Dudnik będzie całkowicie wykorzystany. On będzie jak taka tania prostytutka. To będzie broń, która będzie tak eksploatowana do granic możliwości, że jeśli oni czegoś z tym nie zrobią, no to gra będzie po prostu smutnie nudna, dlatego że zawsze będzie jedno wyjście, zawsze to, które cię ratuje. A druga sprawa, nie wiem czy wiecie, chociaż chyba wiecie, dlatego że miałem okazję o tym mówić, a też newsy były w sieci, do tego, do oryginalnej wersji Bulletstorm, do wielkiego wydania Bulletstorm będzie dodane demo Gears of War 3. I teraz, kiedy ja pierwszy raz o tym usłyszałem, pomyślałem sobie, wydaje mi się, że z perspektywy tego, że ta gra nie budzi we mnie jakiegoś wielkiego entuzjazmu, to jest taktyczne zagranie twórców. Słuchaj, kup Bulletstorma, ha, ale widzisz, tu masz Gearsy. I teraz wydaje mi się, że to jest dość sprytne, ale jednocześnie też, tak jak powiedział jeden z dziennikarzy, który zresztą opiniował to zachowanie, wydaje mu się, że do gry, która nie jest skończona, dostajesz prawie że gotowy produkt, którym właśnie jest demo Gearsów.
Okej, okay, następny temat. Fallout Nuka Break. Przeglądając newsy różne tam growe w ciągu tygodnia, wynalazłem, że pewna grupa fanów zrobiła film, który jest oparty o uniwersum Fallouta. No i moje pierwsze takie zdziwienie było, okej, okay, gdzie oni znaleźli taki plan, żeby to wyglądało naprawdę realistycznie, bo ludzie się tym zachwycali w komentarzach. No to
nic.
Bizon wchodzi i okazuje się, że mamy film, nad którym pracowała naprawdę dość spora grupa osób. Może nie było to przedsięwzięcie na miarę tego Metal Gear Solid, takie parę już miesięcy temu, czy rok oglądaliśmy i mieliśmy okazję bardzo ładnie skomentować z Bladem.
Piękna.
Ale Fallout Nuka Break to jest 15 czy tam 16 minut naprawdę porządnego filmu, który zrealizowany jest zupełnie amatorskimi metodami, ale przy użyciu odpowiednich filtrów i paru no niezbyt fajnych efektów, ale robią swoje zadanie, udało się odwzorować całkiem nieźle uniwersum Fallouta i podoba mi się to, że autorzy nie stawiają na to, że przekażmy taką typowo Falloutową historię, że wstaje jakiś facet skrypty, bla 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 bla, idzie przez ten świat, pomaga komuś. Mamy po prostu wycinek z życia jednego faceta skrypty, którego to krypta dodatkowo miała być kryptą do testowania Nuka Coli i cała jakby wszyscy w krypcie to byli
grubi.
Byli zbyt grubi. No i taki za gruby Vault Dweller wychodzi sobie w świat i razem z kumpelą, która ma dużego gnata...
Chodziło o to, że on był właśnie jednym z najchudszych.
No ale...
I oni go wygnali, bo on był za chudy dla nich.
No ale też tak nie jest przy tym... Ale też nie jest przy tym chudy wcale.
No nie jest.
I z tą koleżanką i z gólem po prostu przechodzi przez te pustkowia i widzimy chyba dwie czy trzy scenki, taki typowo humor sytuacyjny tam jest przedstawiony. No i tyle, 16 minut oglądamy film, pośmiejemy się trochę, popatrzymy, możemy sobie popodziwiać i nie musimy, nie wiem, oglądać tego po 40 minut, tak jak było przy okazji tego Metal Gear Solid. Zastanawiać się nad tym, kto teraz będzie, jakie będzie nawiązanie do gry i później tylko łapać...
Żart na 40 minut.
I będziemy łapać się za głowę, kiedy już taki żart nawet wystąpi, tylko naprawdę Fallout Nuka Break, każdy fan Fallouta może obejrzeć i myślę, że nikt nie powie, a to jest do dupy, bo film jest porządny.
Bo jest tak beznacznie, że straci przytomność, będzie leżał, Boże, co ja obejrzałem.
Nie, film jest naprawdę bardzo fajny, tak jak powiedział Bizon, Ja miałem okazję obejrzeć 30-minutową wersję tego, nie wiem, developer czy outtake, no nie wiem jak to powiedzieć, ogólnie rzecz biorąc, z tymi scenami, które im się nie powiodły, to naprawdę wygląda zupełnie inaczej, bez nałożonego filtra, więc ci ludzie się postarali, ale jednocześnie to się naprawdę fajnie ogląda i to nie jest takie strasznie nachalne, że ty widzisz ten filtr i on tak kuje w oczy, bo o, rzeczywiście tutaj coś jest zmienione i to tak wręcz aż paskudnie, ale mówię sobie, że jest okej, bo to przecież jest Fallout. Nie, naprawdę wygląda fajnie. No i też w sumie sam film nie traktuje się za bardzo poważnie. Vault Boy jest narysowany w wielu różnych scenkach, kiedy narrator nas wprowadza w całe uniwersum. Realizacja filmu jest bardzo przyjemna. Ogólnie wszystko się trzyma kupy. I też może humor nie jest jakiś doskonały.
Nie, to nie jest górnolotny humor.
Tak, ale to pokazuje, że ludzie, którzy mają możliwość, którzy chcą, którzy są w stanie, potrafią zrobić naprawdę bardzo dobry film, który może konkurować spokojnie tutaj z jakimiś produkcjami wysokobudżetowymi. Zresztą w tamtym tygodniu wyszedł jeden filmik, który pokazywał, jak studenci z jakiegoś, chyba z Kalifornii, zrobili film, gdzie efekty specjalne kosztowały łącznie $500 i okazało się, że był lepszy jak w Incepcji w niektórych momentach, więc to też pokazuje, że ludzie są w stanie i że jeśli ktoś się stara, to jest w stanie zrobić coś naprawdę rewelacyjnego i przykładem właśnie jest ten film. Każdego, kto nie miał okazji, zapraszamy, bo dołączymy link do Nuka Break do obejrzenia.
Okej! Nie wiem, czy wiecie, ale pierwszy Little Big Planet było grą przeze mnie cenioną.
Mówiłeś w poprzednim podcaście chyba.
Dobra, ale wiesz, nie wszyscy. No więc powiem wam, że Little Big Planet 1 było fajne z wielu powodów, a jednym z nich był poziom trudności. Na przykład było to, jak umyślnie twórcy wprowadzali nas te różne sytuacje, jak oni ciągnęli tego Sackboya po tych pięknych światach, jak oni naginali reguły własne, które stworzyli, żeby tylko dać nam te piękne levele. I obiecywali, że nigdy nie powstanie dwójka. Zarzekali się, że jedynka będzie tą platformą, na której będą budowane wszystkie kolejne, więc wiele osób uważało się oszukanych, że o, teraz zapowiadają dwójkę i tak dalej. Co można powiedzieć o dwójce? Jest fantastyczna, Boże, jaka ta gra jest piękna. Po prostu wszystko w niej krzyczy artyzm. Po prostu są levele, kiedy brakło mi tchu i przechodząc tę grę o naprawdę późnych godzinach, po prostu oczy szkliły mi się nie tylko od wysuszenia gałki ocznej, ale też po prostu ze wzruszenia, jak piękne, po prostu definicją słowa piękna potrafią być niektóre levele.
Jak Blady tak mówi, to mi się wydaje, że on żartuje.
Wierz mi, że jednak tak nie jest, gdyż wierz mi, że nie żartuję, gdyż, słuchaj.
Gdyż wierz mi.
Gdyż, naprawdę, nie. Wszystkie ich świetne pomysły, które były w jedynce, oni je, nie wiem, dodali jakiejś magicznej substancji, żeby nie powiedzieć Rocket? Nie wiem, no, coś zrobili ze sobą, że jest... Ach! Próbowałem sformułować wypowiedź przed podcastem i myślałem, a, łatwo jest mówić o czymś tak świetnym. Nie, nie jest, ponieważ to trzeba odczuć, jak oni potrafią na przykład zmodyfikować prosty jakiś tam wskaźnik grawitacji na jednej planszy, żeby zupełnie dać nam kompletnie inne przeżycie, żeby łącząc jakieś trzy elementy, jakąś obrotową kulkę, narysować na niej twarz kota i nagle jeździmy na kocie. Po prostu jazda na kocie, w ogóle teraz muszę o tym wspomnieć. W grze mamy możliwość sterowania zwierzętami, niestety zawsze jest to bardzo krótko.
Jazda na kocie.
Jest jazda na kocie, na króliku i na psie! I teraz skup się. Poruszasz się na psie, który ma atak ultrasoniczny z uszu.
Rozumiesz? Jazda na kocie.
No. Ty możesz jeździć na kocie, który skup się, jak jest w locie, można nacisnąć przycisk R1, kot wtedy wydobywa z siebie gazy i przyspiesza jak jakaś turborakieta. Rozumiesz to tego kota?
Wspaniale.
Teraz skup się dalej, możesz podróżować na króliku, znaczy króliku, który może podskoczyć, jak naciśniesz R1, to on zrobi takie łupnięcie w ziemię, że się będzie przebijał przez podłogę.
Ogólnie jazda na kocie.
I jazda na kocie, po prostu ten kot w tej grze. I teraz nie wiem, jaka jest fabuła w tej grze. Naprawdę, mimo że gra jest po polsku i zadziwiająco dobrze się lektorzy spisali. Jednym z nich jest Kowalewski, czyli nasz znany z roli ordynatora w szpitalu na perypetiach, czy jak to tam się... Nieważne. I wszyscy się bardzo fajnie spisują. I zdałem sobie sprawę w tym momencie, że tak, fabuła jest idź przed siebie, mój ty chłopcze. I to jest po prostu Ramirez, zrób to, Ramirez, zrób tamto. No więc my wykonujemy wszystkie te zadania, żeby wylecieć w kosmos.
Nie? Teraz obraziłeś Little Big Planet.
Znaczy, akurat właśnie pod tym względem to trochę się, że jesteś po prostu, no naprawdę, jesteś pomiatajką taką i w ogóle w polskiej wersji nazywasz się Szmacosiem.
Pudnik, tak, szmacoś, pięknie.
Więc proszę, wiesz, szmacosiu, obgryź moje paznokcie, nie, po prostu robisz wszystko za tych ludzi. I w pewnym momencie masz już tego dość, nie, że o, napraw to, zrób to, ucieknij przed nim, to się rzadko zdarza, ale to, co jest w tej grze, nie wiem, dla kogo jest ta gra. Po prostu I fail to see the point, bo ona jest tak słodka, że oczywistym, no, jest dla dzieci. Ale patrzysz na tę trudność niektórych plansz, bo jeżeli jedynka była trudna, no to dwójka jest jeszcze trudniejsza w wielu miejscach. Ten wysoki poziom trudności wyśrubowany i w pewnym momencie w grze, nie żartuję, jest moment, kiedy jedna postać mówi do ciebie: ha, 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 nie uda ci się, teraz znajdziesz tutaj ciała swoich przyjaciół i kalendarze. I tak, ciała moich przyjaciół? Po prostu sobie wyobraziłem takie 8-letnie dziecko, które jakimś cudem dotarło do tej planszy i się dowiedział, że znajdzie tutaj ciała swoich przyjaciół i kalendarze. No po prostu, dla kogo jest ta gra? Albo humor, tak abstrakcyjny w stylu: po naładowaniu skoków króliku staje się on niebezpieczny jak zaostrzona kiełbasa.
Wspaniale! Jazda na kocie!
Jazda na kocie po prostu! Humor jest tak niesamowicie prosty, bo to czytasz sobie tę bańkę, która wyskakuje i postać robi po prostu cip, 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 cip i po prostu zatrzymujesz się i nie wiesz, czy to jest, dla kogo jest ta gra, więc to jest naprawdę...
Simsy.
Nie wiem, naprawdę nie umiem zrozumieć, dla kogo jest ta gra, ale co mamy w tej grze? Jeszcze edytor oczywiście, edytor, który pozwala tworzyć tak wiele, że to aż boli. W tej grze możemy programować własne sackboty, bo to jest ta wielka teraz zmiana, że mamy takie małe robociki, które my możemy po prostu programować, no nie ma innego określenia na to. Możemy im tworzyć algorytmy zachowania się w określonych sytuacjach. Kaprendę? Możemy programować rzeczy w grze, to jest po prostu niesamowite. I możemy robić naprawdę gry odtwarzać, przygodówki możemy tutaj robić, możemy własne pokazówki reżyserować, bo jest specjalne narzędzie, które pozwala tworzyć cutscenki. Możemy łączyć levele ze sobą za pomocą takich portali, więc po ukończeniu jednej jakiejś tam planszy możemy kogoś wrzucić do zupełnie nowego świata, połączyć to pokazówką i stworzyć naszą własną grę, więc możliwości odtworzenia jakichś wielkich hitów, czy, nie wiem, robienia kontynuacji gier, bo kiedy tylko zobaczyłem tę grę w trybie takiego widoku od góry, ponieważ możemy tam parę leveli się odgrywa tak, że widzimy postać naszą od góry, od razu pomyślałem, Gruntsy 2, to musi powstać, nie, więc wow, gra jest bardzo bogata, daje nam 1000 możliwości i o ile można narzekać na przykład w takim Bulletstormie, sami musimy się motywować do przejścia, o tyle w Little Big Planet nikt nas nie musi do tego zmuszać, po prostu my sami chcemy brnąć te wszystkie możliwości, odkrywać, poznawać. I tak, denerwuje to, że musimy przejść kampanię, żeby odblokować sobie, nie wiem, nowy materiał, czy jakiś algorytm dla robota. Ale kiedy raz przejdziesz tą kampanię, zobaczysz, zainspiruje cię ona do stworzenia jakiegoś levela, to stracisz godziny przy tej grze i będziesz jej wdzięczny.
Okej!
Więc dowiadujemy się, iż Game Informer posiadł informacje na temat Ape Odyssey, czyli wydania Ape'a, tym razem w HD. I czym ono się będzie różniło? Otóż będzie tak jakby remake'iem wersji, która wyszła na Xboxa, ale będzie przypominała nam właśnie takiego, nie wiem, no Bizon tutaj podał bardzo dobrą alternatywę, porównanie, będzie to taki, nie wiem, Duke Nukem, tylko że, no która to część była?
Manhattan Project.
Manhattan Project, właśnie. Więc tak będzie mniej więcej ta gra wyglądała. Co my o tym myślimy? Ja myślę, że no to bardzo fajnie, dlatego że w Ape'a grałem już jako młodszy posiadacz konsoli PSX i naprawdę gra przyprawiała mi o ból głowy, dlatego że nigdy jej nie przeszedłem. Zawsze dochodziłem do tego jednego momentu, którego nie potrafiłem jakoś, nie wiem, przepchnąć dalej. Zawsze ginąłem na tym jednym ekranie. Strasznie mnie to denerwowało, ale jednocześnie gra strasznie mnie potrafiła przykuć do monitora, do telewizora. I tak jak grałem na nią na PSX-ie, tak grałem ją na PC-cie. I naprawdę świetna gra. Ja bardzo się cieszę. Nie wiem jak wy.
Ja się bardzo cieszę, bo grałem w Ape'a, jak byłem bardzo mały i nie potrafiłem. W pewnym momencie już nawet nie pamiętam kiedy, tak jak Odin, stanąłem w grze i nie potrafiłem przejść dalej, bo miałem wersję na PC-ta, która dodatkowo była po niemiecku. Więc już całkiem dziękuję, nie, za wszystko.
Jak było to nią po niemiecku?
Nie pamiętam już. Pamiętam tylko, że jak były te takie neony, że tam napisy leciały różne, to wszystko leciało tak po niemiecku. Ja się czułem jak w jakimś obozie koncentracyjnym.
Czyli co? Czyli zamiast tego nią, help! Nią, help! Bo jak?
Nie wiem, nie pamiętam już teraz.
Divine Duke Fallen in 27 days!
Musisz pamiętać.
Nie mogę, musiałbym poszukać na YouTubie, albo musiałbym popytać kumpli, kto miał tego Abe'a i mi pożyczył. Ale teraz się cieszę, no bo dostaniemy wersję w HD, jeszcze nie wiadomo na jakie platformy, więc nie mogę się do końca cieszyć, bo nie wiadomo, czy wyjdzie to na peceta. Ale jak najbardziej przeniesienie gry w 3D, ale pozostawienie jej w tym gameplayu 2D, czyli będziemy mieć w pełni renderowane w 3D tła i postaci, ale będziemy mieć rozgrywkę tą typowo klasyczną sprzed, no już ja wiem ilu, 15 lat, czy kiedy wyszedł pierwszy Abe. Jak najbardziej jestem za i jeżeli taki remake wyjdzie i będzie na peceta, to ja się na to jak najbardziej piszę.
Ja bym chciał, żeby ten remake zrobili w stylu The Twin Snakes, czyli super grafika na pokazówkę, robisz fiflaki, odbijasz się od rakiet.
Ale nie, naprawdę gra była przepiękna. Ja pamiętam, że jak pierwszy raz w nią grałem, to nawet nie przykuwało mnie do monitora to, że ona była trudna, albo że po prostu angażowała cię jakoś specjalnie mocno, tylko w ogóle te tła, w ogóle ta
grafika. Teraz przeniesienie tej gry w 3D nie odbierze tego stylu tych malowanych, bo one były chyba ręcznie malowane, te tła, nie?
Były. I właśnie zastanawiam się, czy rzeczywiście tak będzie. Nie wiem, nie mam pewności, naprawdę. W Manhattan Project były te tła w 3D, ale mimo wszystko tak bardzo to nie przeszkadzało. Może to też dlatego, że to było jakby osobne IP. Nie wiem, jak będzie teraz. No, zwróciłeś uwagę na konkretny argument. Tutaj można się zastanowić, czy to dobrze, że będzie w 3D. Pseudo 3D.
To dobrze.
No, ale też drugie pytanie, czy te oni remake'ując nie zmniejszą poziomu trudności, albo po prostu, wiesz, obficie nie obsypią checkpointami tych plan.
Xbox Live Arcade, to jest pewne. To jest pewne. To jest kurwa pewne.
No więc będziesz miał save co 3 sekundy, będzie za chwilę pomoc wyskakiwała po niemiecku!
Wiem, ja wiem. Nie, będziesz mógł cofać czas.
Okej!
No wspaniale!
Przechodzimy do tematu podcastu. Tematu, który praktycznie zdominował cały ten tydzień i trudno było go nie poruszyć, a wręcz czuliśmy potrzebę poruszenia go, bo inaczej wyszłoby na to, że chyba
nie
widzimy newsów. Ale NGP, czyli PSP2, jakbyśmy tego nie nazwali, nowy handheld od Sony, który zaskakuje nas technologią pod względem tylko mocy obliczeniowej, bo Sony robi dokładnie to samo, co zrobiło z PSP pierwszym. Czyli mamy konsolę, która zaskakuje nas osiągami, ale też nie robi nic specjalnie nowego i rewolucyjnego. I o ile Nintendo z tym swoim 3DS-em, który ma no, dość rewolucyjną technologię, nie opartą może na nie wiadomo jakich obliczeniach, chociaż tak nam się początkowo zdawało, że wow, grafika lepsza niż na Wii w takim małym handheldzie. Teraz przychodzi PSP, które nie daje nam ekranu 3D, tylko daje nam ekran dotykowy, ale za to daje nam czterordzeniowy procesor, który ma na tyle mocy, że potrafi obsłużyć silniki gier z PS3, więc
to jest
wow.
Przerażające po prostu, ale wydaje mi się, że to jest dokładnie ten sam problem, jaki był z PS3 na samym początku, czyli ta konsola, ona posiada Cortex A9 w wersji czterordzeniowej. Już teraz deweloperzy zgłaszają swoje, no nie wiem, obiekcje w stosunku do takiego zabiegu, dlatego że po prostu na takich procesorach ciężko się programuje i przenoszenie, właściwie portowanie gier z PS3, dlatego że o tym się teraz mówi, portowanie gier z PS3 na NGP będzie dość skomplikowanym procesem i naprawdę może wyjść na to, że to Nintendo 3DS będzie konsolą, która będzie posiadała większą bibliotekę gier i te gry będą mogły wyglądać nawet lepiej jak na NGP, właśnie z tego powodu, że po prostu tam programowanie, pisanie tych gier będzie prostsze. Wydaje mi się, że Sony robi dokładnie to samo, zresztą pisałem to na czacie, co robiło z PS3, czyli inwestuje bardzo mocno w oprogramowanie, w sprzęt, w technikalia tam wewnątrz tej konsoli i nie zdaje sobie sprawy z tego, że jednak pakując najmocniejsze rzeczy, jakie są dostępne na rynku, można sobie też trochę napytać biedy.
Ja nie wiem tylko, czy oni wiedzą, co robią, bo ja naprawdę nie widzę w tym konsoli przenośnej. Naprawdę.
30 minut na baterii.
Znaczy, to jest na razie plotka, tak? Nie wiemy jeszcze, ile będzie trzymała bateria. Nie wiemy, ile to będzie kosztowało, ale możemy się spodziewać wysokiej sumy, no bo dwa ekrany dotykowe i procesory czterordzeniowe nie są dość takimi, wiesz... proszę.
Z jajkami.
No i dwie gałki analogowe.
No, dwie gałki.
Ale właśnie, jak masz trzymać w kieszeni konsolę, która ma odstające gałki analogowe?
Nie widzę problemu. A
ja tak!
Chcesz grać, będziesz trzymał, koniec.
w rękach nie wypuszczaj. W ogóle to jest tak wielkie. To jest tak wielkie i nie mogę objąć swym rozumem, jak ja mam jednocześnie obsługiwać środek ekranu dotykowego, bo ludzie mówią, o fajnie, bo nie będziesz sobie zasłaniał, masz tam z tyłu, nie? Więc jak sobie grasz, powodzenia! Mając coś tak wielkiego w łapach, sięgnij gdziekolwiek palcem wskazującym, na nie uda ci się, obiecuję, że ci się nie uda. Poza tym, jak to trzymać, jak to obsługiwać? Ja jestem leworęczny, znaczy obu, ale preferuję lewą. Jak ja mam pisać lewą, jak mam gałkę do chodzenia pod... Tyle pytań jest po prostu. Czy ten ekran dotykowy będzie obligatoryjny w niektórych grach? Bo na przykład w demie Uncharted, które widziałem, tam był zupełnie For Sheets and Giggles, nie? Tak, tam wszystko mogłeś...
Tak. Było tam tak wciśnięte, tap to kill.
Tak, puknij, żeby wskoczył, przeskoczył przez drzewo. Ciekawe.
Ale równie dobrze mogłeś po prostu nacisnąć X. Nie musiałeś...
Nie mogłeś.
GameSpot powiedział, że mogłeś. Że oni właśnie przeszli raz, używając tylko dotykowego, stwierdzili, że jest... I przełączyli na tryb przyciskowy.
Ale to też nastręcza kolejnych pytań, dlatego że ja wyczytałem, że no, NGP będzie produkowane w trzech przynajmniej na razie.
Ale nie wiem, jak się będzie nazywać. No mówmy na to Ninja To.
Ninja To, dobra, więc Ninja To będzie produkowane w trzech wersjach. I teraz pierwsza wersja będzie standardowa, będzie posiadała to wszystko, co powinna posiadać. Następnie kolejna wersja będzie posiadała tylko i wyłącznie połączenie Wi-Fi, a...
Bez ekranu i bez gałek, kurwa, samochód.
A ostatnia będzie miała tylko i wyłącznie 3G połączenie. I teraz, czy doczekamy się braku dotykowego ekranu? Wydaje mi się, że chyba nie, dlatego że to właśnie będzie chyba obligatoryjne w tej konsoli. Naprawdę, tak mi się wydaje, że to będzie jedna z takich części, które się nie zmienią. Bardziej będziemy mogli tutaj myśleć o tym, jaką baterię dostaniemy na samym początku, albo na przykład wbudowaną pamięć, o ile w ogóle taka będzie.
Kto to będzie za mnie nosił?
Ale wiesz, to będzie się dobrze sprawdzało w zimie, dlatego że wszyscy wiemy, że takie mocne sprzęty dobrze się nagrzewają, więc jak Sony się postara, to jednocześnie będzie, wiesz, takie specjalne miejsce na kurtce gdzieś tam w okolicy klatki, bo się będziesz wkładał, będzie cię grzało i będzie dobrze.
Ale też jako wkładka się... do butu.
No na przykład.
Zastanówmy się nad konkurencją może, okej? Okay? No bo wiadomo jest, że będzie 3DS i będzie Ninja To. I teraz
iPad.
No okej, jeszcze iPad. No to teraz widać, że Sony chce robić konkurencję tą dotykową, no bo daje ten dotykowy. iPad ma dotykowy.
Na 3DS... chuj oni dają ten dotykowy?
No właśnie zastanawiam się, czy to jest tylko taki gimmick, który ma być konkurencją, że pokazuje, że my też to mamy.
Patrzcie,
no bo...
to jest, my z tego nie korzystamy, ale to jest.
No mam pomysł, chwila, no. Wiem po co.
Mów.
Mając ten ekran dotykowy tam z tyłu i mając te palce na samych choćby rogach tego ekranu, mamy możliwość zrobienia tam wirtualnych przycisków L2, R2 i naciskanych gałek.
To jest ekstremalnie, to jest potrzebne.
Ale nie, bo jeżeli oni zapowiadają możliwość przenoszenia tak, cross-media play, tak, że przerzucam grę z PlayStation 3 na... na Ninja To i gram sobie to w autobusie, no to ja potrzebuję tych gałek, bo raczej lubię kucać w Battlefieldzie czasem, nie? Więc to byłoby przydatne. A nie mogę naciskać tych gałek to raz, a dwa mam tylko dwa triggery w Ninja To. A mając właśnie ten ekran dotykowy, to tam mogą wydzielić miejsca, że o, jak tu bodniesz, to wtedy jest tak, jakbyś nacisnął R2.
Nie, no wydaje mi się, że to bardziej będzie wykorzystywane do, nie wiem, na przykład wyobraźmy sobie grę RPG, gdzie będziesz musiał coś wpisać albo dokonywać jakichś minigierek. Bardziej się sprawdzi. No w tym, no ja nie widzę jakiegoś praktycznego zastosowania dla konsoli, która ma dwa analogowe gałczany i zwyczajny krzyżak. No na miłość boską, po co?
Nie,
ja
wiem, mam kolejny pomysł. Nie zapominajmy, że oni chcą...
Pomysły się nie kończą.
Nie zapominajmy, że oni jak zwykle będą chcieli zrobić z tego, wiesz, to jest w stanie zastąpić każdy obiekt w twoim domu.
Nawet więc, lodówkę.
Ja nie wiem jak wy, ale jak ja widzę swoich kolegów z swoimi małymi telefonami, które mają... No małymi, nie? Już się zaczęli śmiać, mam panie. Nieważne. Swoimi małymi telefonami, gdzie oni na ekranie dotykowym próbują coś pisać na tych niebotycznie małych klawiaturach, które po prostu wołają o pomstę do nieba. Myślę, że pisanie takim dużym stylusem jakby może ułatwić właśnie obsługi, nie wiem, internetu, jakieś tam wysyłania krótkich wiadomości tekstowych.
Wiesz co, jednym z konkretnych zastosowań touchscreena będzie komunikacja z PS3. Zostało to potwierdzone przez dziennikarza, który zwie się River Raid. Nie wiem...
A wiem, nie, wiadomo. No.
Oczywiście, prawda? Wiadomo, więc To może być przydatne na przykład, kiedy będziesz chciał zaimportować swoje save'y i Sony nie będzie chciało tego robić na zasadzie zwyczajnego gałczana i krzyżaka i X albo kółko, tylko na przykład na zasadzie tap to import, nie? I Giggles, Jezus Maria, wiem za co płacę $600. Bo też kolejnym pytaniem, kolejną kwestią, którą trzeba omówić jest cena, jaka ona będzie.
Ile Ale ja chciałbym kosztowało? Omówić Odin to, co Bizon chciał powiedzieć, kiedy mu zacząłem przerywać i zmieniliśmy to w zupełnie inną tyradę.
A my Bizon w ogóle nagrywamy z Bizonem? No.
Dobra, gdzieś tu siedzę, ale mnie przytłaczacie mnie cały czas. Blady, o czym chciałeś powiedzieć?
Nie, no właśnie, ja ci się wtrąciłem, właśnie mówiąc, że po co jest ten dotykowy ekran, bo mówiłeś o konkurencji, że oni mają iPad, ma dotykowy, że 3DS ma to i jeszcze te oczojebne 3D, więc...
No więc teraz jeszcze zastanawialiśmy się, to, bo to zawsze musi być w podcaście, zastanawialiśmy się przed podcastem, to
tak? Tak.
Co zrobimy z tym 3D? No bo wiadomo, że 3DS ma ten ekran wspaniały, dzięki któremu możemy oglądać gry w 3D bez okularów.
Bez okularów możemy.
Czy nie stanie się powoli coś takiego, że wprowadzi się jakiś specjalny software update albo same gry będą po prostu dostosowywane w taki sposób, że przy użyciu specjalnych okularów 3D będziemy mogli też grać w gry 3D przy użyciu PSP 2, Ninjato, NGP, jak byśmy tego nie nazwali.
Będzie wybitnie mobilna konsola. Według jednego z dziennikarzy, którzy byli na prezentacji, gdzie zapisałem sobie jego nazwę, zaraz sobie przeczytam, prawda, David Jeffy, stwierdził, że konsola,
twórca God of War i Twisted Metal,
że konsola wytrzymuje około 30 minut.
Nie!
Ale poczekaj, on tak napisał, dobrze? Powiedzmy, że tak napisał i że na razie będziemy się z tym zgadzali. To dodatkowo jeszcze okulary. Takie okulary, wiadomo, że jeśli one mają się, jeśli myślimy o tej samej technologii, jeśli one mają się włączać z jednej strony i wyłączać z drugiej, czyli działać tak jak te okulary, które teraz możemy dostać, czyli właśnie te takie spolaryzowane, że z jednej strony jest przez chwilę, potem z drugiej jest i to ci tworzy ten subiektywne odczucie 3D, no to w tym momencie okulary też będą musiały być zasilane. No Jesus!
No ale my mówiliśmy tylko o opcjach, że może coś takiego się wprowadzi. No bo jeżeli już mamy touch screeny, no to czemu by nie wprowadzić też jakiegoś software'owego 3D, jeżeli to ma Nintendo, no czemu nie Sony? Tak jak widzimy teraz, że no wiemy, że to jest troszkę małpowanie z Move'em z Wii. To tak samo być może zmałpujemy 3D od Nintendo wkrótce.
A właśnie, nie zapominajmy, że podobnie jak 3DS, mamy jeszcze te akcelerometry, tak? Mamy w tym, w PSP.
Three-way, one się nazywają.
No, więc jeszcze mamy to machanie na wszystkie strony, a to czymś tak wielkim, no to będziemy zakrzywiać grawitację Ziemi wtedy, znaczy ten... Jezu, to jest wielka konsola, spojrzałem teraz na zdjęcie, po prostu. Nie, bo oni już szli w dobrą stronę z PSP Go, naprawdę szli w dobrą stronę z Go, a teraz po prostu wyrzucili to wszystko w piździec, żeby znowu stworzyć jakiegoś ogromnego klocka, który będzie kosztował fortunę, a w ogóle, wracając do 3D na chwilę, ciężko jest znaleźć miejsce przed telewizorem siedząc, żeby nam dobrze obraz wyglądał. Wyobrażasz sobie z tym klockiem w rękach próbować złapać odpowiedni kąt do oglądania?
No to już jest trochę prostsze, bo zwyczajnie przesuwasz konsolę w lewo albo w prawo, ale ja myślę, że jeśli ta konsola nie będzie miała trybu 3D, to wyjdzie jakaś nakładka, albo wyjdzie nowa wersja tej konsoli, albo w ogóle jej nie będzie.
Dlatego, że będzie 360 stopni 3D, że możesz trzymać konsolę w kieszeni, będziesz widział w 3D.
Tak, ale może też być tak, że po prostu Sony stwierdziło, słuchajcie, no może jest za wcześnie na 3D.
Nie, yes, ale okej, ono mogło sobie tak stwierdzić, ale prawda jest taka, że na rynku 3D jak na razie Sony kompletnie przegrywa z 3DS-em i też całe to podniecenie tym NGP tworzy się tak naprawdę tylko przez możliwości graficzne, jakie ma ta konsola. A to całe podłączanie do internetu, te touchscreeny, przecież to na nikim już nie robi teraz wrażenia. Jeżeli konsola chce wygrać konkurencję, no to musi zrobić coś jeszcze więcej, bo na razie
Sony po raz widocznie... trzeci robi dokładnie ten sam błąd, co zawsze robi, czyli wyrzuca PlayStation 2, wyrzuca PSP, wyrzuca PlayStation 3, mówi, to jest tak potężne, nom. Tylko, że nie ma żadnego wsparcia dla deweloperów, żeby pokazali to jako maszynę do gier, nikogo nie obchodzą właśnie te wszystkie funkcje, o czym mówisz i znowu siedzą po prostu w głębokiej sytuacji, w której mają problemy, no znowu wybebeszać kolejne rzeczy z Ninjato, żeby to można było sprzedać jako konsolę do gier, a nie on umie wszystko.
Sobie. Ja mam akurat pomysł. To jest 5-letni plan marketingowy. O to chodzi. O to chodzi od samego początku. Nie, ale chciałem tylko powiedzieć, Bizon, widziałeś gry w 3D?
Widziałem.
Widziałeś? I nadal uważasz, że to jest warte pieniędzy? Dlatego, że jeśli wrzucilibyśmy dodatkowo 3D do NGP, No to ta konsola w tym momencie będzie kosztowała nerkę. Dlatego, że to już jest naprawdę ogromne ściśnięcie tych technologii, które są w jednej małej maszynce. Zastanówmy się, mamy 4-rdzeniowy procesor, mamy procesor graficzny, który może być nawet i 16-rdzeniowy, jeśli twórcy zażyczą, dlatego że akurat taką specyfikację ma ten. I teraz naprawdę, jeśli do tego jeszcze dojdzie jakaś naprawdę, zaczynam nadużywać słowa naprawdę, ale chodzi
naprawdę?
O to, że... Tak. Jeśli do tego dołożysz jeszcze bardzo zaawansowaną technologicznie baterię, dlatego że przecież coś musi napędzać tą konsolę przez więcej jak 30 minut.
Atom!
To w tym momencie pomyśl, zastanów się, masz jeszcze 3D, okulary, to już przestaje być mobilne.
To ale to i tak jest ogromne, prosta. Widziałeś to w ogóle?
Tak, to jest sam ekran NGP jest większy od całego iPhone'a 4.
No przecież to jest... Dla mnie definicja debilizmu, bo w takim razie to niech zrobią półprzenośną konsolę, niech oni zrobią taki pseudo iPad, który nosisz, bo jest lżejszy od laptopa i masz specjalną skórzaną nakładkę z klawiaturą, do którego go sobie montujesz i opierasz na biurku. Okej! To wtedy jestem w stanie zrozumieć, nie wiem, $599 i to, że on umie wszystko i ma 16 czy tam 21 rdzeni. Dobrze, ale ja chcę konsolkę, którą mogę wyciągnąć z kieszeni, pośmigać chwilkę, pośmigać drugą chwilkę i nie martwić się, że mi po 20 minutach padnie bateria.
O właśnie, teraz sobie pomyślałem, przecież ile to się będzie włączać? Ja pierdzielę!
Przecież tak będzie teraz... musiał się procesor rozkręcić, wiatrak będzie się musiał włączyć, GPU będzie musiało załadować biblioteki, konsola będzie sprawdzać kartę pamięci, to wszystko będzie tak chodziło.
Poklep będziesz... ekran dotykowy, żeby odpalił procesor.
Tak, ty będziesz tak czekał w autobusie, ty będziesz jechał te 15 minut, czekaj, zaraz się włączy, czekaj, zaraz się włączy. Jesus, to będzie porażka, naprawdę.
Ja właśnie przypominam, że w starych dobrych czasach wojnę kieszonsolkową pierwszy Game Boy wygrał właśnie dlatego, że był w stanie wytrzymać z baterią, nie wiem, 30 godzin, niedorzecznie długo umiał wytrzymać, w porównaniu do konkurencji, która wtedy te Lynx, Jinx, Atari
kieszonsolki. Jaguar był jeszcze, no.
No to one trzymały minutę.
W słońcu.
Tak.
Okej, to może ja coś teraz mogę?
No.
Mogę coś to? Ja? Nie, bo się zastanawiałem, może plan marketingowy Sony polega na tym, że NGP ma na razie wspomagać niejako PS3, bo patrzymy na to, że wiele gier teraz tych pierwszych prezentacji to nie są nowe gry, tylko jakby Sony przynosi na NGP, Ninja to jakbyśmy tego nie nazwali, przynosi te tytuły z PS3. I teraz uwaga, Hideo Kojima ma pomysł. On przy każdej premierze nowej konsoli mówi, ta konsola pozwala mi w końcu spełnić moje marzenie, tak? Każda konsola kolejna spełnia kolejne marzenie Kojimy, później się okazuje,
że... nagie 16-latki w beczce.
Wszystko jest tak samo. Ale Kojima widzi przyszłość właśnie NGP w tym, że teraz będzie można pograć na PS3 i później przenieść tą grę na wyjście z domu właśnie z NGP.
Wyjście skąd? Co zrobienie?
Wyjście z domu, z NGP, pogranie sobie, wrócić do domu, przegrać save'a z powrotem na konsolę i grać na konsoli, więc jeżeli oni jakoś myślą o tym bardziej w kwestii tego, że to jest twoje PS3, które możesz wynieść z domu, ale niekoniecznie musi być dla ciebie to super ekstra wygodne, no to może się sprawdzić, ale to też musi zależeć od tego, jak długo utrzyma się PS3 i czy tak samo NGP będzie... no wspomagane przez konsolę, która dopiero wyjdzie.
Ja się boję tylko, żeby ten, nie wiem, PSP2 Ninjato nie stał się takim Kinectem dla Sony, że oni teraz przeniosą cały swój marketing na to i po prostu PlayStation, że będzie forever Stallone.
No i właśnie zgadzam się z tobą, Blady. Wydaje mi się, że rzeczywiście to może być problem, jeśli Sony przerzuci cały swój plan marketingowy właśnie na Ninjato. No, nie wiem sam... Nie podoba mi się ta wizja, dlatego że w którymś tam podcaście z kolei mówiliśmy o tym, że Microsoft w jakiś tam sposób zaczyna już zamykać ten swój plan promocyjny w stosunku do Xboxa i bardziej przerzuca się na Kinecta. I porównaliśmy sobie listę gier, która wychodzi i tych gier na PS3 było naprawdę bardzo dużo. I jeśli Sony zrobiłoby taki myk, że nagle stwierdzi, nie, w sumie... skupmy się na tym, no to wtedy tak na dobrą sprawę zamyka się tak jakby ta biblioteka gier, na którą my czekamy, a poza tym konsola ma jeszcze jakieś tam możliwości, które nie zostały wykorzystane, więc przyszłość jest ciekawa, a przynajmniej dla mnie, w moim odczuciu takim subiektywnym, trochę też grim and evil, dlatego że jeśli by się spełniło to, o czym powiedziałeś, no to moglibyśmy się naprawdę zacząć martwić.
Nie wiem, ja pamiętam, jak Sony właściwie ignorowało PSP świeżo po jego wyjściu, więc pozostaje mi wierzyć, że całkiem nie pozostawią i właśnie ten line-up ich teraz... Znaczy, z jednej strony może pokazywać, że no oni, patrz, ile mają teraz gier na PS3, ale wtedy ktoś może powiedzieć, no to jest może takie ostatnie hurra PlayStation 3, zanim się przerzucą na Ninjato, więc... Robić dwie rzeczy naraz równie dobrze to nigdy nie wychodzi, więc... Ja nie widzę celowości. PSP nigdy nie było jakimś wielkim sukcesem ze strony Sony.
Oj, bo to była wielka porażka.
No, pójdę dalej powiedzieć właśnie za tobą, że to była porażka. W ogóle PSP Go. Go to jest marketingowy failure po prostu większy od... Nie wiem, jakbyś teraz chciał wypuścić chleb niepokrojony. No, pewnych rzeczy się już nie robi, no.
No, dzień dobry, poproszę chleb, ale niepokrojony.
Ma pan oczywiście krajalnicę? Co? Więc to jest tak, jakby, nie wiem, wypuścić film na VHS-ie teraz, to tym był PSP Go. Więc to był taki failure, więc ja nie wiem, czy oni nie podkupują swojej własnej firmy takimi pomysłami jak Ninjato.
Ale wiesz co, też Bizon zwrócił uwagę na ważny argument i my jakoś tak go pominęliśmy, nawet nie wiem dlaczego. Przecież import tych gier, ja nie wiem jak to będzie wyglądało, bo oczywiście możemy spekulować, tak, naciśniesz guzik, nagle MGS3 pojawia się na twojej konsoli. Nie wiemy jak będzie, ale mimo wszystko perspektywa jest interesująca. Może oni chcą bardziej nawiązać tą współpracę między jedną małą przenośną konsolką, a tym dużym opasłym sprzętem, który tam siedzi.
Spoconym grubasem czarnym.
Tak, ale w sumie też historia przedstawia nam inny przykład próby zrobienia czegoś takiego. Przecież tak było z pięknej i świętej pamięci Dreamcastem, który również posiadał małe, przenośne urządzenie, konsolkę, która miała być
memorką
do karmienia Pokemonów i nagle okazało się, że nikt tak naprawdę tego nie kupował.
Pokemony na Dreamcastie?
Tak.
Błąd.
Nie. To była jakaś gra, gdzie, nie wiem, nie pamiętam już dokładnie jej nazwy, ale chodziło o to, że zajmowałeś się jakąś rolą czy jakimś gospodarstwem.
Harvest Moon.
I mogłeś przerzucić na tą swoją małą, jakąś podręczną konsolkę jakieś, nie wiem, zwierzątka czy coś z farmy i mogłeś to karmić i mogłeś się tym zajmować. I tak naprawdę to nie wypaliło.
Ja organoleptycznie bawiłem się tym, że GameCube mógł się łączyć z Advance'em Game Boyem. I na przykład grając w Zelda Wind Waker, tam mogliśmy właśnie, podłączając Game Boya do gry, odblokowaliśmy zupełnie nowy gameplay, bo mogliśmy sterować właśnie Tinglem, zielonym TGS-em, za pomocą właśnie Advance'a i nie wiem, dokonywać zakupów na środku oceanu dzięki temu i tak dalej. I to wszystko byłoby wspaniale, oprócz tego, że mój Advance rozładowywał baterię w 20 minut, bo był zepsuty chyba, jak teraz patrzę na to.
Kwestia baterii!
Więc ale nie, jeżeli ja grałem sam w to, więc miałem włączonego tego Advance'a cały czas, no bo nie wiedziałem, kiedy mi się przyda ten Tingle, to naprawdę było denerwujące. Ja w końcu sobie kupiłem, believe it or not, kabel, który pozwalał podłączyć Game Boy Advance'a do gniazdka na stałe. Po prostu się wbijało taki wielki...
Gwoździem ogromnym!
Tak, taki wielki blok się wbijało do tyłu Advance'a, podłączało się do gniazdka, żeby śmigać.
Taki pasożyt!
Tak, ale właśnie jakoś łatwo mi sobie wyobrazić, że Ninja to będzie właśnie takim gadżetem, po prostu, który nie będą bardzo chcieli wcierać w PlayStation 3, a PlayStation będzie się tak broniło i... Nie wiem, Sony, co oni robią? To jest tak jak takie korporacje, znaczy samochodowe, nie? Jaguar i tak dalej, wypuszczają sobie jakiś czas takie koncept kary, na zasadzie patrzcie, co potrafimy robić, ale nigdy tego nie zrobimy. Ja byłbym pełen szacunku, gdyby Sony właśnie zrobiło coś takiego, patrzcie, moglibyśmy zrobić taką kieszonkę za 2-3 lata, patrzcie się na nią, my pomyślimy, popatrzymy i waha, w ogóle w tym wszystkim zapomnieliśmy, że jeszcze wychodzi PlayStation Phone. Drodzy wy moi, słyszeliście o tym? PlayStation Phone zupełnie został ukryty, to jest wynalazek, który wygląda jak zwykły telefon, rozsuwa się na bok, jak na przykład PlayStation Go i tam zamiast pełnej klawiatury do pisania SMS-ów ma krzyżaka i X, kółko, trójkąt, kwadrat. Więc
ale
Sony,
ale tak mówimy teraz, a wiemy naprawdę niewiele, mieliśmy jedną prezentację i nie za dużo mówimy, nie za pochopne wnioski jak zwykle wysuwamy.
Ale wiesz, możemy stwierdzić, no w sumie nic nie wiemy. Okej! I tyle, ale możemy też popatrzeć na to, pomyśleć, hej, może to będzie tak, więc może tak być, więc zawczasu to skrytykujmy.
DualShock szczyci się popularnością i ogólnym podejściem, że krytykuje rzeczy od razu.
Nie wiem, i mówi, ja na przykład...
Będzie niedobre. Ej, przepraszam, mówiliśmy tak w przypadku L.A. Noire, prawda, Blady?
Tak,
mówiliśmy.
Tak.
Będzie chujowe, jest chujowe, jest. Izon, proszę.
Nie, no bo ja od razu przypomniał mi się filmik ze Street Fightera z 3DS-a. Filmik pokazuje nam, jak odbywają się walki w ogóle poza grą zupełnie. Mamy włączonego 3DS-a i możemy kogoś na ulicy włączyć niechcący, zupełnie nie wiedząc o tym, symulację walki między dwoma graczami, albo zupełnie też jeszcze inny patent. Mamy możliwość za pomocą jednej kopii gry na swoim 3DS-ie przesłać dane na 3DS-a swojego kumpla, tak żeby zainicjować walkę na dwóch graczy, posiadając jedną kopię gry, więc...
To jest fantastyczny pomysł.
To jest to, co Nintendo widocznie chce rozwijać i jeżeli by była taka opcja w tym nowym PSP, no to by było fajnie, ale Nintendo jest dobre w tym, że już nam pokazuje, co to będzie. Jeżeli ten gadżet Sony wyjdzie po 3DS-ie, to ja widzę tutaj straszną porażkę, no ale jest chyba za wcześnie, żeby o tym mówić.
Dobrze, no więc chyba będziemy kończyć nasz główny temat. Mieliśmy okazję wymienić się ogromną ilością argumentów. DualShock jak zwykle ocenia i mówi wam, co jest dobre dla was, a co dla was nie jest dobre. Mówi wam, co wam kupić, a czego nie mam kupować i w ogóle nie ruszać. Bizon nawet opowiadał nam piękną historyjkę, ale chyba się z nią nie podzieli, tak czy inaczej. Mm-hmm. Tak czy inaczej, dziękujemy wam. Kolejny odcinek DualShock Podcast został właśnie ukończony.
No to... Możemy być siebie dumni.
Tradycji musi stać się zadość. Żegna się z wami Bizon.
Tym razem i ja, Odin.
I Blady.
I paparapapa.
Nie, wytnij to, bo beznadziejnie mi wyszło.
Witamy w 20. Kurwa, 30.
Time travel!
To zostaw!
Właśnie na coś wpadłem. Taki patent. Idziesz sobie, jakaś dziewczyna, hej, cieszysz się na mój widok? Nie, nie, kochana, po prostu mi się kurwa, zjebałem własny żart! Chuj, jeszcze
Again, with feelings.
O, właśnie wymyśliłem dobry patent, że idziesz sobie po ulicy, jakaś dziewczyna mówi, o, widzę, że się cieszysz na mój widok, a ty na to, nie, po prostu mi się włączył tryb trójwymiarowy w 3DS-ie. Ha, ha! Że w kieszeni 3D-ze.
Dobry żart! Kolejny żart! DualShock Podcast!
Fuck yeah.
Powinniśmy prowadzić księgę dobrych żartów.